Przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami zachodniopomorski radny sejmikowy Michał Jach. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Pierwsza sesja sejmikowa za nami. Nowy, stary marszałek województwa wybrany, marszałek Olgierd Geblewicz, będzie dalej pełnił funkcję marszałka województwa. Teresa Kalina będzie przewodniczącą zachodniopomorskiego sejmiku. To najważniejsze rozstrzygnięcia tej inauguracyjnej sesji siódmej kadencji samorządu województwa zachodniopomorskiego. Jak rozumiem, radni Prawa i Sprawiedliwości mieli innego kandydata.
Tak, mieliśmy innego kandydata. Uważamy, że czas marszałka Geblewicza powinien się zakończyć. Wystawiliśmy młodego z doświadczeniem polityka Marka Subocza, który przez prawie 8 lat był wicewojewodą, pełni obowiązki wojewody, bardzo doświadczony w tej działalności polityczno-administracyjnej, wykazał się wieloma inicjatywami. No niestety koalicja ta 13 grudnia również ma większość w naszym sejmiku i musieliśmy uznać wyższość marszałka Geblewicza.
No taka jest arytmetyka. A mnie bardzo ciekawi oczywiście, co takiego złego w zarządzaniu województwem widzą radni Prawa i Sprawiedliwości u marszałka Geblewicza?
Panie redaktorze, marszałek Geblewicz nie uznaje opozycji. To jest dosyć typowe dla najbardziej takich radykalnych polityków Platformy Obywatelskiej, tej koalicji 13 grudnia, a szczególnie Platformy Obywatelskiej. To, co politycy, niezależnie czy tego szczebla centralnego, posłowie, czy szczebla lokalnego, samorządowcy, pisowcy zgłaszają, to tacy ludzie, jak właśnie marszałek Geblewicz, jak Donald Tusk, tylko z tego powodu, że to idzie od pisowca, jest natychmiast, że tak powiem, do tego kosza na niepotrzebne sprawy nierealizowane, wyrzucane. No, marszałek Geblewicz nie popisał się nigdy, przynajmniej ja nie znam takiej sytuacji, żeby potraktował radnych opozycji w sposób demokratyczny, w sposób taki, jak się traktuje konkurentów, bo jesteśmy konkurentami, zasadą demokracji jest konkurencja, ale nie totalna opozycja. Oni się zawsze nazywali totalną opozycją i wszystko również w sytuacji, kiedy rządzą w sejmiku, to co pochodzi od Prawa i Sprawiedliwości jest z nazwy fatalne i odrzucają.
Czyli jak dobrze rozumiem, żaden z wiceprzewodniczących też nie będzie przedstawicielem waszego klubu.
No widać, że tam obowiązują twarde zasady, że absolutnie nie ma opozycji w postaci Prawa i Sprawiedliwości trzeba po prostu zniszczyć. Na szczęście nasi wyborcy, również nasi z naszego województwa, z naszego okręgu, wyborcy uważają inaczej.
Panie radny, no to w takim razie na czym będzie polegało wasze głosowanie i uczestniczenie w obradach sejmiku?
Panie redaktorze, no my będziemy głośno punktować wszystkie te sprawy, które są no, niedemokratyczne, które są nieprawidłowe, te złe zarządzanie, no bo jednak wielkich wtop w czasie choćby nawet ostatniej kadencji marszałka Geblewicza można znaleźć. Katastrofa w Zamku Książąt, różne problemy z różnymi inwestycjami. No było tego, można wyliczać nie jedna rzecz, I dalej będziemy punktować, bo jesteśmy przedstawicielami nie tych wyborców, tylko tych, nie tylko tych, co na nas głosowali. Jesteśmy przedstawicielami wszystkich mieszkańców całego województwa. Tak mówi prawo, mówią ustawy. Tak samo jak każdy poseł jest przedstawicielem narodu, mówi tak jak mówi konstytucja. Czyli my odpowiadamy przed wszystkimi mieszkańcami i ci, co na nas głosują, i ci, co są przeciwko nam. Mamy obowiązek patrzeć władzy na ręce, bo ta władza nie jest wzorcowa, bo ta władza nie traktuje obywateli jednakowo. Jest oczywiste i wobec wiadome, że wójtowie, burmistrzowie, a więc te gminy, które głosują na Prawo i Sprawiedliwość, nie mają szans na większe finansowanie z budżetu marszałka województwa.
Tak przez chwilę zastanawiałem się, czy rozmawiam z radnym Prawa i Sprawiedliwości, czy Koalicji Obywatelskiej, bo jeszcze pół roku temu identycznie mówili przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej. Zmieńmy temat. Chciałem się pana zapytać, jest pan radnym, pochodzi pan ze Stargardu. Mocno pana zdziwiło wystąpienie Moniki Kieliszak z klubu Prawa i Sprawiedliwości Stargardzkiej radnej, rady?
Monika Kieliszak jest jednym z członków o najdłuższym stażu w Prawie i Sprawiedliwości i ona doskonale wie, że statut Prawa i Sprawiedliwości mówi jednoznacznie, że członek Prawa i Sprawiedliwości może należeć tylko do klubu Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli takowy jest, a jest w Radzie Miasta, więc ona, Monika, postąpiła wbrew statutowi Prawa i Sprawiedliwości.
A co to może oznaczać?
No to konsekwencje. Kto łamie statut, podlega określonym sankcjom.
No to jasno, proszę powiedzieć, wyartykułować, no bo ja wolałbym, żeby to padło z pana ust niż z moich, bo jak rozumiem, to grozi wyrzuceniem z partii po prostu, tak?
O tym zadecydują odpowiednie organy, ale taka kara również może być na nią nałożona.
Zmieńmy temat, bo dopiero wyszliśmy z jednych wyborów samorządowych. Teraz szykują nam się kolejne wybory do Europarlamentu. Patrzę na listy wyborcze i znowu widzę tam nazwisko Michała Jacha. Już się panu znudził sejmik?
To nie jest tak, żeby się znudził sejmik. Panie redaktorze, ja jestem takie zwierzę polityczne. Polityka mnie interesowała już nawet w szkole podstawowej, mimo że to było w bardzo zamierzchłych czasach komunistycznych. I zawsze się tą polityką interesowałem. I w tej chwili wszyscy razem, my jako członkowie Prawa i Sprawiedliwości, pracujemy nad tym, ażeby nasza lista osiągnęła jak najlepszy wynik. I jestem pewny, że cała nasza dziesiątka, którą żeśmy przedstawili na konferencji prasowej w Szczecinie, w całej tej naszej drużynie wszyscy chcą osiągnąć jak najlepszy wynik, ażeby nasza drużyna, żeby Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło jak najlepszy wynik. Oczywiście z powodów oczywiście z powodów wiadomych, bo tak jak funkcjonuje demokracja, jedni mają tam większe szanse w zależności od miejsca, natomiast każdy z nas ma szansę osiągnąć bardzo dobry wynik, również nie ma takiego zastrzeżenia, że ten z czwartego miejsca to ma szansę, a ten z piątego nie ma szans, to trzeba walczyć tak, ażeby jak najlepiej wypadło Prawo i Sprawiedliwość, a wtedy najlepsi, czy ci, którzy uzyskają najlepszy wynik, uzyskają mandat. Najważniejsze, żeby Prawo i Sprawiedliwość osiągnęło jak najlepszy wynik, bo Unia Europejska potrzebuje takiego ugrupowania, jakim jest Prawo i Sprawiedliwość, które ma zdrowy ogląd tego, co się dzieje w tej biurokracji brukselskiej.
Dzisiaj słyszeliśmy w wiadomościach Twojego radia między innymi wypowiedź jedynki z list Prawa i Sprawiedliwości. Joachim Brudziński mówi, że posłowie Prawa i Sprawiedliwości, europosłowie, mają w Europarlamencie nie wyprowadzać Polski z Unii Europejskiej, tylko zmieniać Unię Europejską i wracać do Europy ojczyzn.
No to jest oczywiste, panie redaktorze. Każdy, kto chce znaleźć, to znajdzie wypowiedzi z początku lat 90. mówiące o tym, że naszych najważniejszych polityków, a więc świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który wtedy jeszcze absolutnie nie był prezydentem, czyli to jeszcze wcześniejszych, czyli z lat 90., kiedy obydwaj bracia Kaczyńscy mówili o tym, że celem polskim jest Unia Europejska, wtedy jeszcze to się nazywało EWG, Europejska Wspólnota Gospodarcza, i NATO, że to jest przyszłość Polski. I nadal uważamy, że Unia Europejska i NATO to jest gwarant rozwoju Europy, ale według tych zasad, które przyświecały podczas powołania ich, a więc tych traktatów, które nadal jeszcze obowiązują, a w tej chwili lewactwo, które coraz bardziej się wzmacnia w Unii Europejskiej, usiłuje odejść od tych traktatów. I dlatego my musimy tam być, ażeby zapobiec zmianom, takim diametralnym i dramatycznym zmianom w funkcjonowaniu formalno-prawnym Unii Europejskiej. To musimy tego bronić, żeby Unia Europejska funkcjonowała na dotychczasowych zasadach, dotyczących przede wszystkim jednomyślności, odrzuceniu takich fatalnych pomysłów jak Zielony Ład, czy też pakt migracyjny. Te rozwiązania zniszczą Europę, ale my poczuwamy się do odpowiedzialności nie tylko za Polskę, ale również i za Unię, za Europę, i musimy zrobić wszystko, żeby to lewactwo nie przejęło władzy, żeby to lewactwo nie rozwaliło całej Unii Europejskiej.
Jeszcze chciałem pana zapytać o szanse wyborcze, bo tak jak słusznie pan zauważył, to nie jest to, że ktoś ma jedynkę, to nie zawsze znaczy, że dostanie się do Europarlamentu, albo jeżeli ktoś ma inne miejsce, to się nie dostanie. Wiele nazwisk, zdaje się, że te nazwiska są faktycznie takimi regionalnymi lokomotywami. Pan w wyborach do sejmiku osiągnął bardzo dobry wynik. Jak pan ocenia swoje szanse, a może nie tyle szanse, co szanse całej listy, to znaczy ile wprowadzi mandatów z naszego zachodniopomorsko-lubuskiego regionu?
No my chcemy powtórzyć sukces sprzed 5 lat, gdzie wprowadziliśmy po raz pierwszy dwa mandaty, właściwie dwoje naszych kolegów uzyskało mandat europosłów, z czego jesteśmy dumni, i naszą ambicją jest, żeby powtórzyć ten wynik, bo to naprawdę wielki sukces, jaki wtedy osiągnęliśmy. Teraz będzie niełatwiej, a może nawet trudniej, i dlatego wszystkie najważniejsze, takie najsilniejsze postacie polityczne z naszych dwóch województw bez wahania, bo wiem, jak wyglądały rozmowy w czasie przygotowywania list, bez wahania wszyscy akceptowali to. Także tutaj nikogo nie trzeba było zmuszać, namawiać, kłócić się, kto trzeci, kto drugi. I dlatego ja jestem dumny, bo różnie to bywa w różnych okręgach. Tutaj u nas było to uzgodnione, akceptowane. Jak widać, wszystkie znane najbardziej nazwiska Prawa i Sprawiedliwości z województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego, praktycznie wszystkie są na tej liście.
To dzisiaj przypomnijmy tylko naszym słuchaczom, z list Prawa i Sprawiedliwości aktualnie europosłami jest Joachim Brudziński, reprezentujący Szczecin, a także Elżbieta Rafalska, była minister pracy i polityki społecznej, reprezentująca Gorzów Wielkopolski. Tu stawiamy dzisiaj kropkę. Michał Jach, zachodniopomorski, radny sejmiku województwa zachodniopomorskiego, był moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu. Zapraszam na głosowanie, bo frekwencja jest najważniejsza. Zapraszam państwa, abyście jak najliczniej wzięli udział w wyborach 7 czerwca.